wszyscy Ciebie szukają. To będzie zdanie w dzisiejszej Ewangelii, ale to jest zdanie opisujące przygodę życia każdego z nas. Każdy z nas go szuka. Szukamy go wtedy, kiedy doświadczamy cierpienia, kiedy życie nam się wali. Doświadczamy go wtedy, kiedy szukamy go, wtedy, kiedy chcemy zrobić coś dobrze, coś właściwie. Szukamy go wtedy, kiedy się modlimy. I dzisiejsza liturgia słowa będzie nam pokazywała, że często ten, którego szukamy, tak jak go sobie wyobrażamy, w zupełnie inny sposób chce przyjść do Twojego i mojego życia i zupełnie coś innego Tobie i mi pokazać. Po to, żebyśmy zobaczyli, jak blisko jest tak naprawdę nas, jak blisko doświadczenie wiary jest w Tobie i we mnie.
Pan z Wami
i z Duchem Twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Marka.
Chwała Tobie, Panie.
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Wszyscy Ciebie szukają. Te czytania w takim kluczu warto się w nie wsłuchiwać, żebyśmy usłyszeli gdzieś swoją własną odpowiedź, bo liturgia słowa zawsze jest podpowiedzią na Twoje i moje zmaganie się z życiem, z doświadczeniem miłości, nienawiści, krzywdy, ale też z doświadczeniem poszukiwania Pana Boga. Kim dla Ciebie i dla mnie w Twoim życiu jest Bóg, to jest to Twoje i moje zmaganie, które dzieje się też na kartach Pisma i my próbujemy tym tekstem obudzić w sobie doświadczenie wiary, które nas przez nasze doświadczenie życia przeniesie. Księga Hioba, to 6 wiek przed naszą erą, księga mądrościowa, która spisuje historię sprawiedliwego Hioba. To jest dość ważne i istotne, bo jest to poemat o cierpiącym, sprawiedliwym człowieku, który był dobrym człowiekiem. To nie jest opowieść o tym, że czasami się tak przytrafia, tylko opowieść o tym, że człowiek jest dobry, żyje pobożnie i dobrze. I dla Izraela to było naruszenie fundamentalnej zasady, że skoro żyjesz dobrze, to Pan Bóg powinien ci błogosławić. A tak się nie dzieje. Co się wydarza Hiobowi? Hiob traci najpierw majątek przez zakład szatana z Bogiem. Najpierw traci majątek, potem traci wszystkie dzieci, potem choruje, a potem odwraca się nawet od niego żona. Więc ma swoich trzech cudownych przyjaciół. Przyjaciele mają na imię Elifas, Bildad i Sofar. Przychodzą do niego trzej cudowni przyjaciele i to poemat nie tylko o tym, że przyjaźń w życiu jest ważna, tylko może poemat o tym, jak warto, w jaki sposób być przyjacielem tych, z którymi się przyjaźnimy. Przychodzą i są razem w nim w doświadczeniu cierpienia. I wszystko jest cudownie. Do momentu, kiedy się odezwą. I to był ich błąd. To był błąd przyjaźni tych trzech gości względem tego człowieka, że nagle się odzywają i zaczynają mu radzić. Co się wydarza? Ten fragment, który dzisiaj słyszymy, to jest 7 rozdział Księgi Hioba. To jest odpowiedź Hioba na zarzut Elifaza. Elifaz zaczyna wątpić w niewinność Hioba. Bo mówi tak, czy zginął kiedykolwiek kto prawy na tej ziemi? No nie, o ile wiadomo, zawsze złoczyńca, który sieje nieprawość, zbiera z niej plon. Skoro więc dotknęło Hioba takie cierpienie, to powodem tego cierpienia jest jego wina i występek, o którym nam nie mówi. A skoro nam nie mówi, to cierpienie jest karą za to, co się wydarzyło w jego życiu. To na pewno jest kara. Zwróćcie uwagę, wiele razy my w swoim życiu zaczynamy tłumaczyć wydarzenia w życiu naszym albo innych ludzi. Pan Bóg tak chciał. To jest dla twojego dobra. Pewnie jeszcze wszystkiego nie widzisz, ale kiedyś po drugiej stronie zobaczysz, że to miało wielki sens. Pozwól na to, zgódź się, zaakceptuj. Największa głupota, jaką można powiedzieć drugiemu człowiekowi, będąc człowiekiem wierzącym. Pan Bóg tak chciał. Pan Bóg nie chce takich rzeczy. Takie rzeczy w twoim, w moim życiu mogą się wydarzyć. A my jesteśmy zaproszeni do czegoś zupełnie innego. Jeszcze Elifas mówi coś takiego. Szczęśliwy, kogo Bóg karci, więc nie odrzucaj nagany wszechmocnego. To już w ogóle szczyt chamstwa. Tak dokopać komuś, jak ktoś leży. To powinieneś się cieszyć, że Pan Bóg ci tak pozwala cię doświadczać, tracąc swoich bliskich, chorując, mierząc się z tym doświadczeniem. To na pewno Pan Bóg cię bardzo kocha, skoro ci takie rzeczy zsyła. Nic bardziej innego. Co robi Hiob w odpowiedzi? Hiob w odpowiedzi opowiada o swoim własnym cierpieniu, z czym się mierzy i opowiada o tym, że w miejscu, w którym jest, traci nadzieję. Dla nas ten fragment księgi ma nam przede wszystkim pokazać, że Bóg nie ogranicza się do tropienia w tobie i we mnie naszych słabości i ułomności. Że Pan Bóg nie jest kimś, kto się ma nade mną i nad tobą pochylać i mówić, no zobacz świnko, jak ty żyjesz. Zastanów się, jak żyjesz. Albo żebyśmy my w taki dialog z Panem Bogiem weszli. Panie Boże, widzisz, jak żyję, to może ty się zastanów, czy wejść ze mną w relację. Pan Bóg chce wejść w relację z każdym z nas. Najbardziej uciążliwą rzeczywistością dla Hioba staje się milczenie Boga. Że Bóg nic nie mówi na to, przez co przechodzi Hiob. Teologia opowiada o tym, że to doświadczenie milczenia Boga dla Hioba ukształtowało w nim takie dojrzałe spojrzenie na wiarę. Na wiarę, która zawsze będzie zaufaniem i dla wiary, która będzie zawsze przekonaniem, że działanie Boga w twoim i w moim życiu jest tajemnicą, było i będzie. Jeśli oczekujemy, ty i ja w swoim życiu, że przez naszą pobożność, przez nasze dobre życie będziemy mieli jakąś nagrodę, to jesteśmy w błędzie. Bo nagrodą za twoje i moje dobre sprawowanie jest dobre sprawowanie. Dlaczego oczekujesz czegoś więcej? Nie oczekuj niczego więcej. Za dobro nagrodą jest dobro. A Pan Bóg nie jest od tego, żeby w twoim i w moim życiu nieustannie działy się jakieś cudawianki i niewidy. Cudowne rzeczy, które są według nas słuszne. Pewnie są. Tylko Pan Bóg ciebie i mnie zaprasza do doświadczenia wiary, które zawsze będzie zaufaniem i zawsze przekonaniem, pewnością, intuicją, że Jego działanie w naszym życiu będzie gigantyczną tajemnicą. Hiob pisze o sobie, że jest niewolnikiem. Panie, nawet niewolnik ma lepiej niż ja. Ja mam beznadziejnie. Panie, jest tak, że mam strasznie mało czasu, dlatego że Hiob jest przekonany, że jego życie kończy się z egzystencją na ziemi. Panie, odmień mój los, ale ja wiem, że wszystko dzieje się w Tobie. Taki zwrot, który się tam często powtarza, Pan dał, Pan zabrał, niech imię Pana będzie błogosławione. To jest jedyny zwrot, który Hioba ratuje przed głupotą przyjaciół. To jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie to rok 54. Paweł zakłada gminę w Koryncie. Wyjeżdża, no i źle się dzieje. Tak się źle dzieje, że dochodzi do gigantycznych sporów w tej gminie. Ładni, pobożni, grzeczni chrześcijanie, no nic z tego. Kłócą się o wszystko. O co się kłócą? No wiadomo, że o pieniądze, o władzę i o wpływy. O to kto, od kogo, na co. zaczyna się pojawiać różnego rodzaju sytuacje, które są nieetyczne, mówiąc ogólnie. Już wiele razy o tym opowiadaliśmy. Przypominam, Korynt, miasto portowe, wszystko, co sobie można wyobrazić z portem, tam się dzieje i dotyka chrześcijan. Paweł na odpowiedzi na ten spory pisze list, pierwszy list do Koryntian i my dzisiaj fragment jego słyszymy. Fragment, który dzisiaj słyszymy, odpowiada na kwestię spożywania mięsa pochodzącego z ofiar składanych pogańskim bożkom. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijanie w Koryncie chodzą na imprezy i na uczty biesiadne, w których czci się bóstwa. Tam świętują, bawią się, jedzą te pokarmy. No i ktoś pisze i mówi, co oni robią, dlaczego tak robią. I Paweł odpisuje chrześcijanom w ten sposób. A dlaczego oni tam chodzą? No, chodzą na te uczty, oddając cześć innym bóstwom, bo mówią tak, my jesteśmy chrześcijanie. My wierzymy w Jezusa Chrystusa i w Boga Jahwe. My wiemy, że On jest jedynym Bogiem. I my wiemy, że tamtych bóstw nie ma. To dlaczego mamy na to nie chodzić? Oni są naiwni, jeszcze sobie dobrze pojemy. Żyjemy w rzeczywistości, która jest rzeczywistością polis. Tam się dokonuje handel, tam się buduje kulturę, tam się ludzie spotykają. Należy to robić. A przecież i tak wiem, że to nic w moim życiu nie zmienia. Bo tych bóstw nie ma. Po co się tym przejmować? I Paweł dzisiaj odpisuje chrześcijanom, którzy bardzo racjonalnie chcieli podejść do rzeczywistości. Mówi tak, uważaj, bo to co robisz może zgorszyć najmniejszych i najsłabszych w wierze. W jaki sposób? W taki sposób, że zaczną myśleć, że to nie ma znaczenia, jak wygląda twoje i moje życie i o co w swoim życiu zabiegasz. Jeżeli jesteś silna i silny w wierze, jesteś blisko Pana Boga, to ze względu na miłość, której doświadczyłeś od Pana Boga i na miłość względem braci, którzy są słabi, nie idź tam. Bo w chrześcijaństwie chodzi o miłość, która się wydarza między ludźmi. Okej, tobie się nic nie stanie, ale jak tam pójdziesz i to zrobisz, to będzie ktoś, kto będzie słaby w wierze. I nagle się okaże, że on sobie z tą sytuacją nie poradzi. Nie idź tam ze względu na miłość. Paweł się do tej miłości odwołuje i przypomina, tylko z tego powodu możesz ograniczyć swoją wolność. Tylko z tego powodu możesz czegoś nie mówić. Paweł jeszcze jedną rzecz mówi. Mówi, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Dlaczego? Bo dla Pawła jest jasne, że Chrystus nie przyszedł po to, żeby rozwiązywać twoje i moje problemy. Zobaczcie, my często z Pana Boga zrobiliśmy rozwiązywacza naszych problemów. Kiedy mamy problemy, jest takie powiedzenie ładne, jak trwoga to do Boga, jakkolwiek słuszne i właściwe, jakkolwiek Pan Bóg tylko do tego służy. Sytuacja ekstremalna, taki emergency guzik, wciska się, jak się pożar jest, no to Pan Bóg, bum, i wyskakuje takie coś, nie wiadomo co, i nam pomaga. No nie, Pan Bóg, Chrystus przyszedł po to, żeby głosić Ewangelię. Ewangelię o swojej obecności, Ewangelię o Ojcu, który kocha każdego z nas i Ewangelię o tym, że twoje i moje życie, jeśli poznajesz Boga w swoim życiu, zaczyna się zmieniać przez miłość, że ty tę miłość zaczynasz czynić, że Pan Bóg zaczyna kochać przez ciebie i przeze mnie drugiego człowieka, bo w żaden inny sposób nie potrafi tego pokazać drugiemu człowiekowi. Zobaczcie, do jakiego zaufania jesteśmy zaproszeni. Paweł mówi, biada mi, gdybym zaczął się zajmować problemami ludzi. Ja mam głosić Ewangelię. W ten sposób, głosząc Ewangelię, dostanę za nią zapłatę, pisze. No i teraz tak, no, nie oczekuj nagrody za bycie dobrym, jeszcze raz. Nie oczekuj tego, że na swojej drodze spotkasz bezdomnego, który podaruje ci Maybacha. Czy taki, czy inną rzeczywistość. Bo możesz się nigdy nie doczekać. Bo do doświadczenia życia, zobacz, nie należy to, że będziemy obsypywani dobrem w ten czy w inny sposób. Do doświadczenia życia przynależy to, że będziemy się mierzyć z różnego rodzaju rzeczywistościami. Ci z nas, którzy mają różne fajne rzeczy, przecież zobaczcie, im mamy więcej, tym więcej niepokoju jest w naszym życiu. I Paweł mówi, nie szukaj w swoim życiu tego, żeby wszystkie swoje potrzeby spełnić. Może możesz je spełnić, to cudownie, ale niech to nie stanie się twoim celem, bo nie zaznasz spokoju na tej planecie, bo będziesz jeszcze bardziej martwiła i martwił się, żeby nikt tego nie ukradł, żeby to się nie zniszczyło, a co zrobić, żeby to było, żeby nie daj Boże poziom mi się nie obniżył. Uważaj, bo zachorujesz i nagle stracisz coś, do czego jesteśmy zaproszeni w wierze, do zaufania i do zupełnie innej perspektywy. Służyć innemu, co to znaczy? Taka siostra zakonna, która wyjechała na misję do Afryki, dziennikarz ją zapytał, jak się siostra czuje w Afryce? A on mówi, proszę pana, ja nie przyjechałem tutaj do Afryki, żeby jakoś się czuć. Ja przyjechałem tutaj po to, aby służyć dobrem dla ludzi, którzy tego dobra potrzebują. Nie ma znaczenia, jak wiele razy w swoim życiu będziemy się czuli. Każdy z nas się dzisiaj czuje jakoś. No i co z tego? Przecież tego czasami nie widać, a po niektórych specjalnie widać, bo niektórzy to bardzo eksponują, jak się czują. Nie ma znaczenia, jak się czujemy. Znaczenie ma to, co robimy pośród tego, jak się czujemy. Twoja i moja praca zawsze będzie odwoływała się do konsekwencji twoich i moich wyborów. I my prosimy Pana Boga, by nas tak w tych wyborach umacniał. I o co Go prosimy? Prosimy Go o to, byś Panie nieustannie nauczył nas patrzeć w przeszłość z wdzięcznością. To pierwsza rzecz. Naucz mnie patrzeć na przeszłość z wdzięcznością. Później naucz mnie, Panie, przeżywać teraźniejszość z pasją, z doświadczeniem miłości. I trzecia rzecz, naucz mnie, Panie, przyjąć przyszłość z nadzieją, bo tylko Ty jesteś siłą w moim życiu. I dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia to trzy sceny skomasowane razem. Najczęściej tę Ewangelię dzieli się na te trzy kawałki. My dzisiaj słyszymy ją razem. Uzdrowienie chorych w tym teściowej, modlitwa Pana Jezusa na pustyni i wyruszenie w drogę. Więc pokrótce w tych trzech rzeczywistościach. Cud uzdrowienia teściowej dla ojców Kościoła to był jeden z największych cudów. Dlaczego? Dlatego, że ojcowie Kościoła mówili, że Pan Jezus zwyciężył największego z demonów, teściową. I teraz nie chodzi o tę mamę, tylko chodzi o pewne przeżywanie więzi i relacji. Ojcowie Kościoła ładnie to ujmują, a my musimy się zająć konkretem. Sytuacja była jaka? No, z domu Piotra, z Kafarnaum, Piotr wyszedł, zostawił żonę, dzieci, teściową, poszedł sobie. No jak pewnie sobie poszedł, będąc rybakiem, to statut majątkowy bardzo im spadł. Nie było go. No jestem przekonany, że wszyscy w domu byli źli i wściekli. Teściowa była aż chora, że musiała się położyć. Tak była chora z tego powodu, że on, jego nie było. Chrystus, kiedy przychodzi do domu teściowej, to ją uzdrawia nie z choroby, zwróćcie uwagę, tylko z gorączki, która ją dręczyła. Między innymi z tego powodu, że starożytni uważali gorączkę za chorobę. My już wszyscy wiemy, że gorączka nie jest chorobą, tylko objawem i tak naprawdę jest dobra, a nie zła. No ale to już ci, którzy medycyną się parają, lepiej to wypowiedzą, więc zostawmy ten wątek w tym miejscu. No. Chrystus uzdrowił jej z gorączki. Dlaczego? Bo gorączka sprawiała, że choroba ustępowała. Gorączka była rzeczywistością, która odbierała teściowej zdolność do tego, co było jej zadaniem i celem. Czymś, co sprawiało, że ona żyje. Teściowa przestawała kochać i przestawała służyć. Czytaj, była egoistką. Kiedy w twoim i w moim życiu zaczynamy być egoistami, to znaczy, że zaczyna nas trawić gorączka. I Chrystus, kiedy wchodzi w twoje i w moje życie, albo w życie ludzi, którzy są egoistami w naszym życiu, to robi trzy rzeczy. Pierwsza rzecz zbliża się, druga rzecz ujmuje za rękę, a trzecia rzecz podnosi. Chrystus, kiedy chce ciebie i mnie wyleczyć z egoizmu, albo ludzi, którzy są obok nas, albo kiedy ty chcesz zmierzyć się z kimś, kto jest egoistą w twoim i w moim życiu, to zastosuj tą metodę. Pierwsze, zbliż się. Jak można zwracać komuś uwagę, kiedy tego człowieka nie poznasz, kiedy nie będziesz blisko, kiedy nie nawiążesz relacji, kiedy nie poznasz sposobu myślenia tego człowieka, dlaczego tak postępuje? Pierwsza rzecz, zbliż się do człowieka, który cierpi na gorączkę własnego egoizmu. Zbliż się. Druga rzecz, ujmij go za rękę. Miłość wydarza się w tym, co się czyni. Zacznij go kochać, ale nie emocjonalnie. Dla mnie zawsze najlepszym przykładem jest to, my w klasztorze nie mamy się lubić. My mamy w klasztorze się kochać. Niektórych z braci się lubi, niektórych się lubi mniej. Ale każdego się kocha, bo do doświadczenia miłości przynależy to, co się czyni. Chrystus mówi, ujmij za rękę, czyli czyń miłość względem tej osoby. A trzecia rzecz, podnieś. Dlatego, że każde doświadczenie spotkania z drugim człowiekiem będzie prowadziło do tego, że drugi człowiek przy tobie ma odnaleźć godność. Nigdy nie poniżaj, zawsze szanuj. Podnieś drugiego człowieka, a nagle zobaczysz, że ten człowiek wcale nie jest takim egoistą. Tak, mierzy się pewnie z gorączką, ale to ty potrafisz go uzdrowić z tej gorączki. Uzdrów go z gorączki. Po co? Żeby on sam zobaczył, że może być zdrowy. To jest o teściowej i o chorobie. O modlitwie przeczytam taki króciutki fragment rozmowy z matką Teresą. Kiedy Pan Jezus wychodzi na pustynię, rano o świcie, żeby się modlić, wszyscy go szukają. Zamiast leczyć ludzi, chłop poszedł się modlić. No zwariował. Dziennikarz pyta matkę Teresę z Kalkuty, siostro, jakimi słowami modlisz się do Boga? I ona mówi, nic nie mówię, tylko słucham. Wtedy dziennikarz ją pyta, no to a w takim razie, co Bóg mówi do ciebie, siostro? Matko Tereso z Kalkuty. A ona mówi, Bóg nic nie mówi, po prostu mnie słucha. I dziennikarz już się szykuje na kolejne pytanie i nagle matka Teresa odpowiada, a jeśli pan tego nie rozumie, ja nie potrafię panu tego wytłumaczyć. Niech mnie pan już dalej nie pyta. Zobaczcie, każdy z nas modli się jakoś. Módl się jakoś. A nagle zobaczysz, że to doświadczenie, jeśli w nie wejdziesz, zacznie zmieniać twoje życie, jak zmieniło życie matki Teresy. Zaczęła służyć innym ludziom. Nie zastanawiaj się, jak to ma wyglądać, bo może ktoś ci kiedyś podpowie i w pewną formę wejdziesz. Ty zacznij to robić. Módl się tak, żeby to było tobie bliskie. Może ktoś tego nie zrozumie, ale znajdź swój sposób. I ostatnia rzecz. Wyrusz w przygodę swojego życia. Kiedy wyruszamy w przygodę życia, Simone Weil, której wczoraj były urodziny, tak ładnie powiedziała, wiara nic nie rozwiązuje, wiara nic nie ułatwia, wiara nie wzbogaca, wiara nie uzdrawia. Wiara to droga, wiara to twoje życie, wiara to twoja i moja istota. Wiara wydarza się w twoim życiu i moim za każdym razem, kiedy idziemy. Wiara wydarza się za każdym razem wtedy, kiedy ty i ja spotykamy człowieka na swojej drodze i stajemy wobec niego, służąc mu, rozmawiając z nim, kłócąc się z nim, godząc się z nim. To jest twoja i moja wiara. Twoja i moja wiara to to, jak ty i ja rozmawiamy z Panem Bogiem. Czasami rzadziej, czasami częściej. Twoja i moja wiara to nie są praktyki. Twoja i moja wiara to jest życie, które sprawia, że nagle widzisz, jak blisko jesteś tego, który wierzy w ciebie bardziej niż ty i ja w niego.